podcast Radia Poznań. Dynastie. Zapraszają Waldemar Łazuka i Jacek Butlewski.
Dzisiaj w naszych dynastiach porozmawiamy o władcy, o królu z dynastii Jagiellońskiej, jednym z pierwszych z tej dynastii, który rządził jednak bardzo krótko. I no wszystko wskazuje na to, panie profesorze, chociaż są różne teorie spiskowe, że Władysław zginął w bitwie pod Warną, stąd jego przydomek, ale o tych teoriach spiskowych to za chwilę pewnie też powiemy, bo jest ich trochę.
No jest ich trochę. No co do jednego, że on zginął, to oczywiście wątpliwości żadnych nie ma. Natomiast jest kilka teorii dotyczących tego, co się z nim działo w sytuacji, gdy przyjmiemy, że on jednak nie zginął. No ale to już jest powtarzaniem różnych legend, mitów i takich wersji, które pojawiają się zawsze, kiedy ginie ktoś znany, a w dodatku młody. Natomiast chętnie powtórzę, co pan przed chwilą powiedział, że to jeden z pierwszych, bo to zaledwie drugi. Ale jeśli trzymać się naszego tematu, a ja się staram orientacji tego tematu trzymać, czyli że mówimy o dynastiach, to warto pamiętać, że wiele sił ojciec Władysława, zwanego potem Warneńczykiem, zużył, Władysław Jagiełło, żeby synowie, a właściwie syn, mógł królem zostać. Ponieważ sytuacja była taka, o czym nie wszyscy pamiętamy, a to pan redaktor mi kiedyś poza anteną uprzytomnił, że gdyby było inaczej, gdyby mianowicie Jadwiga urodziła dziecko, które by żyło. Ona urodziła Elżbietę Bonifację, ale to dziecko umarło. Proszę zauważyć, przez cały czas pamiętamy, że mówimy o dynastiach, ta Elżbieta to nie przypadek. Ona była Elżbietą na pamiątkę Elżbiety Łokietkówny.
Babci.
No w ogóle Władysław był na pamiątkę Władysława Łokietka i to imię tak naprawdę szybko adoptowali Jagiellonowie, którzy nie mieli imion w takim sensie, jakim mieli później, ponieważ ono przypominało o pewnej pretensji, którą odtąd mogli zgłaszać. No ale tym łatwiej, że Jadwiga Andegaweńska umarła i umarło jej dziecko, bo gdyby nie to, to byłoby trochę trudniej. Może już dzisiaj mało kto pamięta, że zanim urodził się Władysław, a potem Kazimierz, to Jagiełło miał dziecko, miał córkę, no jakżeby inaczej nazywała się ona Jadwiga, i myślano tylko o jednym, żeby ją dobrze wydać za mąż. No ale potem, gdy w wieku, i tu proszę o uwagę, bo ta fraza podoba mi się bardzo, no, podeszłym urodził mu się pierwszy syn, a zgrzybiałym wieku urodził mu się drugi syn, to wszystko się zmieniło. Mianowicie należało zadbać o to, żeby jednak nie ta córka, którą próbowano wydać i za Piasta, i za Hohenzollerna, tylko jeden z synów. My już o tym mówiliśmy, że ostatecznie doszło do tego, że miała nastąpić elekcja w obrębie dynastii, co było zmianą ustrojową. My musimy wiedzieć, że z powodów dynastycznych w Polsce, i to ważna konkluzja, następowały zmiany ustrojowe. Zarówno to, o czym już mówiliśmy, że neminem captivabimus, o nietykalności osobistej szlachty, jak i potem za Jagiellończyka, przywileje nieszawskie, to wszystko były głębokie zmiany ustrojowe, prowadzące do tego, żeby Jagiellonowie mogli być na tronie, ponieważ ich tytuł wcale, ale to wcale, pewny nie był. Tu jeszcze może przypomnę, że jak wybierano Władysława, to problem, czy on ma być wybrany przez radę, czyli na podstawie elekcji, jak to było wcześniej postanowione, czy właściwie ze wskazania, z nominacji, to powiedzmy od razu Zbigniewa Leśnickiego, no znowu rozgorzał, bo jedni uważali, że trzymamy się elekcji, a Oleśnicki uważał, że to może być niebezpieczne, zwłaszcza, że Litwin, jak można było o nim powiedzieć, miał różne tytuły, ale u siebie pewne, to znaczy na Litwie, gdzie mógł być wielkim księciem. Natomiast wszystko, co się wiązało z koroną, było właściwie znowu kwestią przetargu, że możemy zrobić albo tak, albo inaczej.
Dynastie.
No i wynegocjował ostatecznie tak, że wybiorą. No, ostatecznie było jeszcze inaczej, bo nie wybrali, tylko wskazali. Właściwie wskazał Oleśnicki. Oleśnicki się bał, że to może doprowadzić. To był jednak mąż stanu, jeden z pierwszych, wybitny biskup, potem kardynał. że to może doprowadzić do dużych sporów, może nawet wojny. No i rzeczywiście doprowadził do szybkiej elekcji Władysława, zwanego później Farneńczykiem. To powtarzające się imię trochę myli, ale warto dodać, że zarówno imię Władysław, jak i Elżbieta, one się powtarzają. One się powtarzają w polityce Jagiellonów, ale mają nawiązywać do Piastów, przez Antegawenów. To wszystko wtedy jest ważne, bo jeśli ktoś mówi dzisiaj, że polityka polska za Jagiellonów, to by można powiedzieć polityka jagiellońska za Jagiellonów. Bo to tak wyglądało, to jedno równało się drugim i nie miejmy złudzeń. Nie było żadnej innej polityki, no poza dynastyczną, o czym jeszcze za chwilę, ale na razie mamy sytuację taką, że oto Oleśnicki rozgrywa wielką partię. Władysław, wydaje się, jest w szczepku urodzony, bo...
Mimo... A czy nie jest za młody?
No jest za młody, właśnie... On jest dramatycznie za młody i dlatego w którymś momencie musiano powiedzieć, że on już jest wystarczająco dorosły. Powiedziano to w 14 roku jego życia, jako 14-letni chłopak został uznany za pełnoletniego, no bo problem był ten, że jak to zawsze w takich czasach, polityka dynastyczna polegała na małżeństwach. On był dzieckiem. Ale tutaj dochodzimy do punktu na ogół mało znanego. Dla nas Warneńczyk to jest jego śmierć. Powiedzmy sobie szczerze, jeśli Polak cokolwiek pamięta o Warneńczyku, to pamięta, że zginął pod Warną.
I zaraz o tym powiemy też.
Tak, ale zanim zginął, to naprawdę jego życie było straszliwie skomplikowane, bo on dookoła siebie miał... To jest taka epoka. Jest epoka, gdzie silnych mężów stanu, ciekawych, głębokich charakterów jest dużo i jest taka epoka, że... tych silnych osobowości jest mniej, a nieraz ze świecą szukać. On trafił na taki moment, kiedy tych silnych osobowości było bardzo dużo. Ja już nie mówię, że Oleśnicki, no bo to wiadomo. No ale potem, jak szybko wymyślono, a to już Władysław Jagiełło myślał, żeby synów tam na te trony poobsadzać, bo przecież mamy po Łokietkach, po Piastach różne słuszne pretensje. Na tym polegała polityka wtedy. No to wydawało się, że tron węgierski zwłaszcza jest łatwiejszy na razie niż czeski, no bo czeski to husyci, to była pewna opozycja w Polsce wobec króla, skupiona wokół stronnictwa tak zwanego husyckiego. Oleśnicki to stronnictwo zwalczał, więc właściwie tak politykę poprowadził, żeby on nie miał wyjścia. Zresztą to było dziecko. Bierzmy pod uwagę, że to było dziecko. No ale to dziecko, i to trzeba powiedzieć, miało dwie oferty matrymonialne, które no dzisiaj mogą trochę szokować, bo ta pierwsza oferta matrymonialna pochodziła właściwie od Zygmunta Luksemburskiego. Na ogół niedawno to przeczytałem, czy usłyszałem gdzieś, odwieczny wróg Polski. No, ludzie takie głupoty opowiadają, to nie w takich kategoriach wtedy to występowało.
Chciał mu ofiarować, rozumiem, swoją córkę.
Żonę najpierw.
Najpierw żonę.
Najpierw żonę po śmierci oczywiście. To plany były tak daleko idące, że no, ona była od niego ponad 20-30 lat prawie starsza. Co więcej, ta jego żona, Barbara Cylejska, umarła potem w Polsce, więc ona już nawet do Polski po śmierci męża, mniej więcej na 3 lata, szykowała się do tego ślubu, no z dzieckiem właściwie, ale potem tak się sytuacja zmieniła, że ich córka Zygmunta i tej Cylejki, która umarła zresztą w Polsce, Elżbieta, poślubiła Habsburga. I ów Habsburg no, raptem zaczął mieć pretensje do tronu, czyli do pewnego stopnia tamte małżeństwo przekreślił, ale Habsburg był chory. Przez kilka lat tylko panował i pojawiła się nowa propozycja, już był obłożnie chory, zaraz potem zmarł, żeby w takim razie Władysław poślubił córkę Zygmunta Luksemburczyka i tej Cylejki. No, też od niego starszą, ale już nie o 30 lat, tylko o 10 lat starszą, o naście.
Trudno powiedzieć, że wszystko zostanie w rodzinie, bo trochę nam się to...
To się nam trochę nie zgadza. Zwłaszcza, że sytuacja była jeszcze bardziej z naszego punktu widzenia pikantna, ponieważ ta, którą on miał poślubić po śmierci Habsburga, była w ciąży. I dopóki była w ciąży, no to tak jakby nie wykluczano tego. Ale jak ona urodziła syna, to ona sama przestała chcieć. Władysław tutaj nie miał nic do powiedzenia. To było dziecko wtedy. To mu tam podsuwano raz taką. On nie bardzo wiedział, co ma o tym sądzić. Można sądzić, że tak było. No ale wtedy zaczęła się, jeśli mamy dojść do Warny, no to trzeba powiedzieć. Wojna domowa, która trwała do Warny. To taka 4-letnia wojna domowa z Elżbietą. Właśnie z tą Elżbietą, córką Zygmunta Luksemburskiego i Cylejki.
Dynastie.
Z czego wynikała wędrówka Władysława pod Warnę? Co takiego się stało?
No to jest właśnie pytanie bardzo ciekawe, ponieważ on pod Warnę ruszył nie tyle z własnej woli, nawet nie tyle z woli Oleśnickiego czy Huniadego, tylko z woli papieża. Można powiedzieć, że dał się wciągnąć w taką ideę ogólnoeuropejską, którą reprezentował wtedy papież Eugeniusz IV. Był spór w Bazylei, ten spór się ciągnął latami, wybrano antypapieża, ale papież chciał pokazać się wobec Kościoła Wschodniego jako ten, który stoi na czele chrześcijaństwa. I z powodów naprawdę czysto politycznych wymyślił sobie, że on zorganizuje wyprawę przeciwko niewiernym, co wtedy oznaczało przeciwko Turkom. No i kilka takich wypraw już było, takich pomniejszych, na których czele stał Huniady właśnie. One się wszystkie skończyły dobrze i zawarto rozejm w Szegedynie. Ten rozejm właściwie wszystko wyjaśnia. Można by powiedzieć, że Eugeniusz powinien się czuć zadowolony. Jan Huniady był usatysfakcjonowany, bo rozejm był po sukcesach bardzo korzystny i dla Węgier, i dla papiestwa. No ale nie wiedzieć czemu, a właściwie wiedzieć czemu, z tej samej pobudki, żeby jeszcze mocniej zaakcentować zwycięstwo nad niewiernymi, Eugeniusz przez bardzo sprytnego dyplomatę, Cezariniego, ten legat Cezarini, to w ogóle legenda historii Kościoła powszechnego, on zaczął prowokować króla i mówiąc mu między innymi, że wszystkie te w Szegedynie zawarte układy są nieważne, bo układy z niewiernymi nie są ważne. Są minorum gentium, niższego rzędu, więc można je złamać. To rzecz ciekawa, że rycerstwo miało pewne wątpliwości, czy można, mimo że z niewiernymi. No, nawet Warneńczyk, jak go teraz już nazwijmy, też miał. No ale ostatecznie do tej bitwy doszło. To była bitwa straszliwie niefortunna, mimo że no, wziął w niej udział także Cezarini. My dzisiaj sobie wyobrażamy kardynała jako kogoś, kto raczej się nie bije na polu bitwy, ale przypominam, że Oleśnicki pod Grunwaldem już walczył, więc, a tutaj też był Oleśnicki, więc był Oleśnicki i był Cezarini. Oleśnicki niby trzymał z innym papieżem, z antypapieżem, od którego dostał kapelusz kardynalski, ale to wszystko się zbiegło w straszliwym poplątaniu. I potem się okazało, że ta bitwa jest do pewnego stopnia nie do wygrania. Huniady zażądał parę razy odwrót, sam zresztą nie zginął w tej bitwie, zginął Cezarini w okolicznościach trudnych do odtworzenia, bo jest kilka wersji śmierci Cezariniego, no i zginął Władysław. Władysław zginął, niektórzy mówią dlatego, że on w pewnym momencie chciał się zachować, przepraszam za to słowo, jak mężczyzna. To znaczy, że on już ma dosyć tych rad jednego, drugiego, trzeciego, czwartego.
Udowodnić chciał.
Tak, on chciał, bo ta szarża, którą przeprowadził, no wyglądała na z góry przegraną. Tam był taki czworobok janczarów. On został zasypany strzałami, głowę mu odcięto i powieziono do Konstantynopola. W każdym razie wyglądało na to, że młodzieniec śmierci szukał. No, oczywiście, gdy zginął, to natychmiast powstała legenda, że on jednak nie zginął.
Dynastie.
Kazimierz czekał na Władysława w pewnym sensie.
Tak jest.
Ale, panie profesorze, jest teraz chwila, żeby domknąć niejako historię Warneńczyka i zapytać chociażby o jego związki z Kolumbem, bo takie też się pojawiają. To oczywiście wykraczamy trochę poza historię, właśnie w stronę teorii spiskowych. Według nich jest kilka wersji tego, co się z Władysławem, byłym królem Polski, stało. On gdzieś tam wędrował po Europie. Jak pan jako historyk podchodzi do takich teorii?
Ich było tak dużo, tych teorii, że jedna dotyczyła nawet Poznania. Że tu w Poznaniu pojawił się jakoby Władysław cudem ocalały. Papierową koronę miano mu nałożyć. Przeprowadzono coś, co się nazywa konfrontację, czyli sonkę holszańską, matkę sprowadzono, żeby powiedziała, czy to jest Władysław, czy nie. Ona powiedziała, że jest, ale podobno temu samozwańcowi krzywdy nie zrobiono, że jednak no, nawet jeśli on nie jest, to lepiej nie ruszać, no, żeby nie było, że można się zamachnąć na króla. Różne były teorie, że w Portugalii, że w Rzymie, że gdzie indziej, że się spotkał tu i tam. Warto powiedzieć, że to nie, nic nowego, zarówno wtedy, jak i dzisiaj jeszcze, gdy umiera ktoś, kto ma życie przed sobą, no, Anna Jantar z Poznania, Konopiński pisał dla niej piosenki. Przecież ja znałem i znam ludzi, którzy nadal nie wierzą, że ona wtedy była w samolocie. Ona nie wsiadła, mówiono. Wszystkie znaki na niebie i na ziemi, wszystkie dowody wskazywały, tak jak ta głowa na pice zatknięta Warneńczyka, że jednak śmierć nastąpiła. A są ludzie, którzy nie przyjmą tego do wiadomości. Tak jak nie przyjmą, że na przykład na Gibraltarze była katastrofa, a nie zamach na Sikorskiego. Już o innych zamachach nie mówiąc.
No, a są i tacy, którzy twierdzą, że Presley żyje.
No, że Presley żyje. Z Warneńczykiem było podobne. Sytuacja podobna. W dodatku to była taka reminiscencja, jedna wielka krucjat, bo one się wtedy właściwie zakończyły. Chociaż korci mnie bardzo, żeby powiedzieć, że już ta była, no, cokolwiek niepoważna. To, i jeśli potem mówiono właśnie, że on tę bitwę przegrał, to dlatego, że po pierwsze, że złamał słowo, że jak mógł ksiądz, mimo że kardynał, go namawiać, jak on mógł ulec, on rycerz. A w dodatku wystąpił inny jeszcze aspekt, no, homoseksualny. Niektórzy mówili, że on się paziami otaczał, jego ojciec świeżo nawrócony, albo właściwie pozyskany dla chrześcijaństwa, nie nawrócony, jednak nabożeństwo odprawiał, a jego tam widziano z paziami, no, czyli wiadomo niby, jakie miałby mieć skłonności, i że to była kara. Wtedy bardzo chętnie w takich kategoriach rzeczy rozstrzygano, że jeśli on miałby zginąć, no to za coś, czyli za karę, za karę. Ale jest rzeczą bardzo ciekawą, że do Władysława Warneńczyka nawiązał król polski, którego nie ma w poczcie, o czym kiedyś także poza anteną rozmawialiśmy, mianowicie Mikołaj I, car Rosji, król polski, konstytucyjny król polski. Wtedy, kiedy Warnę zajął, to już było w innej epoce, w XIX wieku, on tam walczył z Turcją, zajął tę Warnę, no i oddał hołd Władysławowi Warneńczykowi, ponieważ wtedy dla tego drugiego rosyjskiego króla na tronie polskim, bo to po Aleksandrze, nie było to nieważne, że on jednak nawiązuje. On jest
jakoś w tym ich
poczcie, tak, on jest w tym poczcie, on jest też królem. I nawet coś ufundował, co do Warszawy potem wysłał. Krótko mówiąc, przejął się tą legendą Władysława Warneńczyka, jak wielu innych.
Panie profesorze, Władysław Warneńczyk ginie pod Warną i to jest pewnik, ale są też teorie spiskowe mówiące chociażby o tym, że przeszedł do cywila i stał się zwykłym obywatelem tego świata. Zostawmy to. Za 2 tygodnie jego brat Kazimierz Jagiellończyk. Profesor Waldemar Łazuga, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Dynastie. Zapraszają Waldemar Łazuga i Jacek Bydlewski.
Jeśli podobał się Państwu ten odcinek podcastu, zachęcamy do obserwowania naszego kanału, dodania odcinka do swojej listy lub pozostawienia komentarza. Zapraszamy też do słuchania programów Radia Poznań i na stronę www.radiopoznan.fm.